Przede wszystkim wymieniłem łyski w dłoni, także jeszcze raz witam wszystkich, pokój Boży Wam. Część pozdrowień z Bydgoszczy już było przesłane, ale jeszcze nie wszyscy byli wymienieni, także jeszcze może powtórzę, że serdeczne braterskie pozdrowienia od braterstwa, którzy nie mogli tutaj być z nami w Bydgoszczy.
Dziękujemy za to.
Brat w poprzednim wykładzie powiedział takie słowa, że wolność w Chrystusie to upoważnia nas do tego, że inaczej patrzymy na świat. Ja w tej godzince postaram się również o tej wolności kilka słów powiedzieć. Za podstawę weźmiemy List do Galatów, 5 rozdział, 1 werset. Stójcie w tej wolności, którą nas Chrystus wolnymi uczynił, a nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Zamiłowanie do wolności to jest dziedziczone przez wszystkie inteligentne stworzenia Boże. Można dodać, że to boski zamiar, aby z pewnymi ograniczeniami wszyscy cieszyli się wolnością. Ograniczenia te w każdym przypadku dotyczyły sprawiedliwości, poddania się pod boskie prawo, wzajemnej miłości oraz poszanowania prawa. Żaden z ludzi rzeczywistej wolności synów Boży nie posiada. Synów Bożych nie posiada. Dziedzictwo to zostało stracone przez upadek. Jednak wierzymy, że niektórzy otrzymają prawo do tego dziedzictwa przez wiarę w Chrystusa. Chrystus kupił je swą drogocenną krwią i daje wszystkim, którzy to prawo przyjmują jako dar z łaski Bożej, wyłącznie przez wiarę w Niego. Na podstawie Pisma Świętego wierzymy, że tacy przechodzą z śmierci do żywota i przez to teraz uznani są wolnymi od grzechu i potępienia śmierci. Sprawiedliwość Chrystusowa jest im przypisana przez ich wiarę. Tak uczy nasz Pan Jezus Chrystus w Ewangelii Jana 5,24. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, kto słucha słowa Mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny, nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do żywota. W liście apostoła Jana w 3 rozdziale, 14 wersecie apostoł pisze: my wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci. A kto nie miłuje, pozostaje w śmierci. W ten sposób posiadamy prawo własności owej chwalebnej wolności, do której wszyscy synowie Boży dojdą, gdy zostaną doprowadzeni do boskiego podobieństwa. Ci, którzy posiadają to prawo, są zachęcani przez apostoła Pawła, aby trzymali się mocno. Tak jak w tym pierwszym wersecie: stójcie w tej wolności, którą nas Chrystus wolnymi uczynił, a nie poddajcie się znowu pod jarzmo niewoli. W omawianiu tego, czy jakiegokolwiek w ogóle przedmiotu o boskiej prawdzie, powinniśmy się zawsze kierować duchem pańskim, duchem grzeczności, dobroci. Aby to czynić, musimy uważać, aby serca i umysły nasze były wolne od uprzedzeń i od potępiania kogokolwiek. jako chrześcijanie musimy kierować się duchem prawdy, sprawiedliwości, bowiem tylko ci, którzy prowadzeni są Duchem Bożym, mogą znajdować się bliżej społeczności z Ojcem Niebieskim jako Jego dzieci i mogą zasługiwać na Jego uznanie. Dowód na to mamy w liście apostoła Pawła do Rzymian, 8 rozdział, 14 werset. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. W liście do Rzymian w 6 rozdziale, 19 wersecie apostoł tak mówi: jak odstawialiście członki wasze, w innych tłumaczeniach używali władze wasze, na służbę nieczystości i nieprawości w uczynieniu złego, tak teraz stawiajcie członki, używajcie władze wasze na służbę sprawiedliwości ku poświęceniu. Zauważmy, jak rozumną i słuszną jest ta rada apostoła. Którakolwiek z naszych władz, czyli cech naturalnych, czy to energia, czy ambicja, odwaga, różne emocje, czyli uczucia duchowe, czy przymioty rozumowania lub mowy, którakolwiek z tych władz lub wszystkie mogą być zaangażowane do celów grzesznych, samolubnych, niesprawiedliwych, ale mogą też służyć do celów szlachetnych, sprawiedliwych i świętych. I dokąd byliśmy starym stworzeniem, wola nasza chyliła się do grzechu i w tym kierunku zaangażowane były nasze władze. Lecz od czasu, gdy staliśmy się nowym stworzeniem, przyjęliśmy wolę Bożą za swoją, obowiązkiem naszym jest opanować nasze władze i uczynić je sługami sprawiedliwości ku poświęceniu, a im lepiej zdołamy je opanować i uporządkować, te władze, tym lepszym będzie nasz bój na zewnątrz. Jeżeli zaś naszych władz podbić i pod kontrolę nowego umysłu nie zdołamy utrzymać, to zewnętrzny nasz bój będzie nieprzystojny, choćbyśmy nawet udawali, że walczymy w najlepszej sprawie. W sprawach duchowych, religijnych zawsze były i dotąd są pewne różnice poglądów, nawet między członkami tego samego wyznania i zespołu braterskiego. Ważne jest więc pytanie: które z tych sprzecznych poglądów są szkodliwe dla chrześcijan, tolerowane być nie powinny, a które można tolerować i które są wykorzystane ku ćwiczeniu w cierpliwości, pokorze, miłości, w innych zaletach charakteru. I bardzo szkodliwym byłoby tolerować błędne poglądy w naukach ważnych, zasadniczych, w Piśmie Świętym dosyć wyraźnie wyłożonych, które do zbawienia, do uświęcenia charakteru są konieczne. Lecz z pewnością możemy tolerować różnice poglądów w przedmiotach niewyraźnie określonych, ukrytych, w różnych cieniach przybytku, przypowieściach. Często te rzeczy są podane w sposób alegoryczny, symboliczny i te rzeczy możemy tolerować. Osobiście uważam, że prawdziwy chrześcijanin nie powinien również tracić czasu na obliczenia, kalkulacje chronologiczne, ale być zawsze przygotowanym. Tak jak nasz Pan powiedział w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale, 44 werset. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. W tych poglądach i kwestiach powinna być pozostawiona osobista wolność, jednak w granicach rozsądku, zgody i braterskiej miłości. W tych innych, mniej ważnych przedmiotach nie powinien nikt forsować, narzucać swoich poglądów drugim, ani uprawiać jakiejś agitacji przeciwko tym, którzy z tymi poglądami się nie godzą. O, kto by to czynił, to by ważne, te biblijne nauki lekceważył, gwałcił, a te mniej ważne forsowałby aż do wytwarzania sporów i stronnic pomiędzy braterstwem. Taki powinien być rozpoznany jako niestateczny w prawdzie i od tych, którzy prawdę ducha rozumieją właściwie, nie powinien mieć uznania ani poparcia. Są pewne prawdy podstawowe, z których wszyscy naśladowcy Pana muszą godzić się, bo inaczej nie bylibyśmy prawdziwymi uczniami Pana. Wszyscy musimy wierzyć w Boga, Stworzyciela, Władcę nieba i ziemi. Wszyscy musimy uznawać Jego prawo, autorytet nad życiem i posiadłościami. Wszyscy musimy wierzyć w Pismo Święte, że jest prawdziwym Słowem Bożym. Nauki tego Pisma musimy przyjmować jako główny probierz wiary i praktyki, jako ostateczne zatwierdzenie wszelkiego argumentu w sprawach religijnych. Wszyscy muszą również uznać Jezusa Chrystusa, Zbawiciela ludzkości, i że On jest ich osobistym odkupicielem od grzechu, Jego kary śmierci. Widzimy w Nim Onego jedynego, który mógł dać i dał samego siebie okupem za Adama i jego rodzaj. I musimy też uznawać, że w zmartwychwstałym Chrystusie mieści się nasza jedyna nadzieja żywota poprzez powstanie od umarłych. Wszyscy musimy posiadać dosyć wiary w Boga Chrystusa, w Słowo Boże, aby wiara ta doprowadziła nas do zupełnego poświęcenia się ku pełnieniu woli Bożej jako naśladowcy Chrystusa Jezusa. Wszyscy musimy zrozumieć swój upadły, grzeszny stan i musimy współdziałać w przemianie tego charakteru przez usilne zabiegi, przez napełnianie się Duchem Świętym, aby na ile nas stać postępować zgodnie z przepisami Słowa Bożego. Wszyscy musimy być wiernymi, posłusznymi boskim przykazaniom i w wierności tej trwać aż do śmierci. Każde wierne i prawdą oświecone dziecko Boże musi całym sercem uznawać i godzić się z tymi fundamentalnymi naukami, przepisami wiary i praktyki chrześcijańskiej, tak jak one wyraźnie i stanowczo określone są w Piśmie Świętym. I w tych sprawach nie możemy mieć różnic. Musimy nauczać i rozumieć jednakowo. Inne mniejszej wagi, jak tłumaczenie typów, symbolów, przypowieści, zawiłe orzeczenia biblijne, opisy alegoryczne, obliczenia, wnioski chronologiczne. Myślę, że Pan pozostawia nam miejsce i wolność do używania swoich poświęconych władz umysłowych, a więc i wolność do różnic w opinii i poglądach. Zrozumienie tych rzeczy nie jest do zbawienia konieczne, a więc nigdy nie powinniśmy ich również narzucać innym, a szczególnie czynić to próbą naszego braterstwa. Bo gdyby Bóg chciał, aby wierni jednakowy mieli wyrozumienie we wszystkich przedmiotach wiary, to każdy ustęp swego słowa uczyniłby tak wyraźnym, że na kwestie sporne nie byłoby miejsca. Uczynić mógłby to albo przez wyraźne, jasne określenie każdej sprawy w Biblii, albo też przez jaśniejsze wyświetlenie każdego przedmiotu mocą Ducha Świętego. Bogu jednak nie upodobało się tak wyraźnie tych spraw wyłożyć. Ułożył je raczej w ten sposób, aby pobudzić nasze duchowe, psychiczne władze, zdolności umysłowe do działania, abyśmy poprzez badanie i porównywanie pism dochodzili do coraz lepszego zrozumienia tych głębokości Bożych i różnych szczegółów wielkiego planu zbawienia. Bóg również przemocą nie wtłacza do naszych umysłów znajomości o swoim rozległym, wspaniałym planie. Trzeba nam badać, aby te głębokości Boże zrozumieć. Podobnie tak, jak trzeba nam bojować przeciwko światu, ciału, podszeptom szatana, aby dokonać przemiany swojego charakteru na podobieństwo charakteru naszego Pana. Droga chrześcijanina nie jest gładka i łatwa. Raczej jest ona bardzo trudna do postępowania i często zagadkowa. Nasz Pan w Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale, w 14 wersecie, to mówi, że ciasna jest brama, wąska droga, która prowadzi do żywota, a mało jest tych, którzy ją znajdują. Bóg dozwala nam silić się, bojować w przemaganiu tych wszystkich trudności, przeszkód, jakie nas spotykają, bo On wie, że szczere, heroiczne wysiłki podejmowane w tym boju uczynią nas silnymi w charakterze, w naszej determinacji, tak aby czyniąc Jego wolę, okazać się zwycięzcami. Obdarzywszy nas wolną wolą, Bóg nie może nam siłą narzucać przemiany charakteru, aby spowodować w nas pożądany rozwój duchowy. On chce, abyśmy dobrowolnie podejmowali nieustanne, heroiczne wysiłki w uprostowaniu naszych skłonności i nałogów cielesnych, abyśmy ewentualnie mogli być wzniesieni do wyższych sfer duchowych jako nowe stworzenie. W tych dzisiejszych trudnych czasach, przepełnionych wolnością, to łatwo jest o wpływy różnych sekt. Już w bojach pierwszego Kościoła, w jego wysiłkach budowania się w wierze i w charakterze chrześcijańskim, zaczęły pojawiać się różne stronnictwa, sekciarstwo. O tym wspomina apostoł Paweł, pierwszy list do Koryntian, gdzie napisał, że na fundamencie wiary w Chrystusa i w Jego ofiarę za nas dokonaną, chrześcijanie mają wznosić budowę wyznania i charakteru, bacząc przy tym, z jakiego materiału, czyli z jakich elementów budują. Już w pierwszym rozdziale tego listu, 1 Koryntian 1:11, apostoł gani już Koryntian za ich ducha sekciarskiego, że jedni mówili, że są Pawłowi, inni, że Apollosowi, jeszcze inni Kepasowi. Czy podobny duch nie przejawia się i dziś pomiędzy tymi, co mienią się być w prawdzie Słowa Bożego? Czy nie jest prawdą, że wielu z rzekomych badaczy Pisma Świętego opiera się na powadze orzeczeniach ludzkich bardziej aniżeli na Chrystusie, na Słowie Bożym? Jest to smutne, ale niestety prawdziwe. Paweł Apostoł nie uznawał chrześcijan pawłowych. Stanowczo zaprzeczył, aby dał podstawę do takich sekciarskich myśli i uproszczeń. Z oburzeniem mówi: rozdzielony jest Chrystus? Czy Paweł za was ukrzyżowany? Albości w imię Pawłowe ochrzczeni? Z naciskiem oświadczył, że nie kazał im innego, tylko Chrystusa, i to onego ukrzyżowanego. W rozdziale trzecim, od pierwszego wersetu, to mówi wyraźnie, że duch sekciarski dowodził, iż byli cielesnymi i w najlepszym razie tylko niemowlętami, których mógł tylko karmić mlekiem Słowa Bożego. A od wiersza 9 mówi: jako mądry budowniczy założył grunt wiary w Chrystusa ukrzyżowanego i na tym gruncie oni mieli budować. Lecz ostrzegał, wszakże każdy niechaj patrzy, jak na nim buduje. W całych trzech pierwszych rozdziałach tego listu apostoł zwalczał ducha sekciarskiego i te spory partyjne, przyrównując je do drzewa słomy siana i dowodząc, że takie budowanie nie otrzyma uznania od Boga, a budynek wiary z takich elementów z czasem zawali się. Nie ulega wątpliwości, że doktryny jako te drogie kamienie zajmują poważne miejsce w budowli wiary i charakteru, którą wznosimy. Nie możemy wierzyć w doktryny błędne, jakich szatan naszczepił do wierzeń chrześcijańskich już od początku, nawet w średniowieczu, i spodziewać się, że taki budynek wiary ostoi się w czasie próby. Jednak te kamienie drogie to nie są jedynymi elementami, które mają wchodzić do naszej budowy. Złoto boskiego charakteru, czyli miłość, i srebro, czyli nadzieja, muszą też zdobić tę budowę. Lecz nadzieje oparte na czym innym, a nie na Bogu i Jego Słowie, poleganie na ludzkich przywódcach, teoriach, to nic innego jak sekciarstwo i cielesność. I budynek wiary i charakteru wznoszony z takiego materiału to na pewno ulegnie ruinie. Żaden prawdziwy chrześcijanin nie mógłby naśladować Pawła na jakimkolwiek innym gruncie, jak tylko tym, który jest źródłem prawdy i mądrości, czyli na Chrystusie Jezusie. Zatem nasza wiara, ufność, wszelkie nasze nadzieje mają gruntować się na źródle i opoce, którą jest Chrystus, a nie na przewodach i narzędziach użytych do zaznajomienia nas z boską prawdą. Cielesność i sekciarstwo nie są elementami, z których można by wznosić trwałą budowę. Dlatego gdy pozwolimy, aby zapanował w nas duch cielesności lub sekciarstwa, z pewnością poniesiemy stratę. szatan jest zawsze chętny wykorzystać te rozbieżności między braćmi, różne różnice w doktrynach, które same w sobie nie wybierają na charakter wpływu ujemnego ani dodatniego, ale zamienione w spory i podziały zawsze działają ujemnie na wszystkich, kto wmieszanych. I w tym liście świętego Pawła do Koryntów, w pierwszym rozdziale, od 2 do 12, to czytamy, że im większa jest nasza znajomość o Bogu, tym więcej posiadać będziemy Jego łaski i pokoju. Co apostoł chciał przez to powiedzieć? Czy ma to znaczyć, iż miara łaski i pokoju zależy od dobrego zrozumienia jakichś głębszych filozofii, o pojednaniu, o przymierzach i inne? Są wierzący, których taka znajomość imponuje i u których zrozumienie filozoficznych drobiazgowych objaśnień o boskim planie zwiększa ich pokój i uduchowienie. Lecz dla innych, i wydaje mi się, że takich wierzących jest większość, filozoficzne objaśnienia szczegółów są trudne do zrozumienia. Wystarcza im zrozumienie prostych, zasadniczych praw o boskiej miłości, litości, okazanej w Jego zarządzeniach dla ludzkości, a jeszcze większych dla Kościoła w Chrystusie Jezusie, naszym Odkupicielu. Zrozumienie tych prostych praw rozbudza w nich wiarę, miłość do Boga i Chrystusa, co pobudza ich do poświęcenia i daje im wewnętrzny pokój Boży. Jak apostoł mówi w liście do Filipensów, 4:7, pokój, który przewyższa wszelkie ludzkie wyrozumienie. Ewangelista Jan w 17:3 mówi takie słowa: a to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, i któregoś posłał, Jezusa Chrystusa. Znajomość ta jest najkorzystniejsza i najbardziej konieczna ze wszystkich znajomości. Jest ona nieodzowna w naszym rozwoju na przyszłych dziedziców chwały, czci, nieśmiertelności. Prawdziwa znajomość Boga dochodzi nas tylko przez doświadczenie w sobie pewnej miary charakteru Jezusa Chrystusa. Im więcej odzwierciedlamy ten charakter, przypodobując się obrazowi Chrystusowemu, tym lepiej poznajemy Boga. W całym wieku ewangelicznym byli chrześcijanie, którzy czynili swe powołanie pewnym, pomimo tego, że nie rozumieli głębszych praw o pojednaniu, o chronologii i wiele innych, które my obecnie uznajemy za części teraźniejszej prawdy. Z tego wynika, że znajomość tych rzeczy nie była i nie jest konieczna do wejścia i trwania w rodzinie Bożej. Ważniejsze są nauki, które pouczają, pomagają do uświęcenia charakteru. Jak uczy apostoł Jan, 1 list Jana, 3:3, każdy, kto nadzieję w Nim pokłada, oczyszcza się, tak jak On jest czysty. W liście do Koryntów, 7, zaraz na początku, 1 wersecie mówi: mając wtedy te obietnice, umiłowani, oczyśćmy się od wszelkiej zmazy ciała i ducha, dopełniając świętobliwości swojej w bojaźni Bożej. Powinniśmy również zawsze pamiętać, że nasze zgromadzenie się z braćmi jest z rozkazu naszego mistrza, który powiedział: gdzie są dwaj albo trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośrodku nich. Czytamy te słowa w Ewangelii Mateusza w 18 rozdziale, 20 wersecie. Ponieważ to jest rozporządzenie dla zbierania się ludu Bożego, powinniśmy uważać, że to prawo przysługuje wszystkim z ludu Bożego, którzy się zgromadzają w imieniu Pańskim w jakimkolwiek miejscu i czasie. Powinniśmy również pamiętać ilustrację tej zasady, jaką znajdujemy w Piśmie Świętym. Pewnego razu, gdy uczniowie powrócili ze swojej misji, na jaką byli wysłani, Jan apostoł zapytał Jezusa: Mistrzu, widzieliśmy niektórego w imieniu Twoim diabła wyganiającego i zabranialiśmy mu, przeto, że za Tobą z nami nie chodzi. I rzekł do niego Jezus: Nie zabraniajcie mu, bo kto nie jest przeciwko nam, za nami jest. Wydarzenie opisane w Ewangelii Łukasza w 9 rozdziale, 49 i 50 wersecie. Tego, któremu Jan starał się zabronić, można by porównać do niektórych, co zgromadzają się oddzielnie, niezależnie od naszych zebrań. Co na to Jezus powiedział? Nie zabraniajcie mu, albowiem nikt nie jest, co by czynił cuda w imieniu moim, aby mógł źle mówić o mnie. Słowa zapisane również w Marka, w Ewangelii Marka, 9 rozdział, 39 werset. Członków zboru pańskiego powinien cechować spokój umysłu, opanowanie, pokojowe usposobienie. To bardzo cenne zalety. Posiadanie spokojnego umysłu to dowód dojrzałości, zrównoważenia, samokontroli. Dlatego w imię spokoju nie powinniśmy w zborach przejawiać ducha przekory, zacietrzewienia, własnych ambicji. Jedyną rzecz, której nie można poświęcać dla większości, są sprawy odnoszące się do naszego sumienia, do naszych moralnych przekonań. Nikt nie powinien czynić nic takiego, co uważa za złe, za grzech, za niesprawiedliwość, nawet gdyby wszyscy bracia uważali, że to jest dobre. I odwrotnie, nikt nie powinien zaniedbywać wykonania tego, co dyktuje mu sumienie, nawet gdyby resztę braci w zgromadzeniu wymagała ustępstwa. Sumienie powinno być zawsze szanowane, a nigdy nie dławione lub gwałcone. Ktokolwiek wiernie obstaje przy swoim przekonaniu, nie powinien być lekceważony przez swych braci, choćby ich przekonanie i poglądy były inne w tej sprawie. Przeciwnie, jego odwaga i obrona swoich przekonań powinny być szanowane. Takim przykładem lekceważenia uczuć innych ludzi przez ludzi poświęconych jest książka autorstwa Raymonda Franca pod tytułem Kryzys sumienia. Jest to książka, w którym jest ostrzeżenie, co może się stać, gdy zdanego człowiekowi przez Boga prawa do podejmowania decyzji człowiek robi organizację. Wolność w ciele Chrystusowym może być zachowana i otrzymamy odpowiednie błogosławieństwo, na ile będąc jednej myśli możemy mieć społeczność jedni z drugimi. Kiedy społeczność ducha nie może być utrzymana, to w takim wypadku wspólne zgromadzanie się nie jest pożądane, ani nie zgadza się z boskim rozporządzeniem. Każdy powinien starać się o korzyści drugich i czynić wszystko, co jest w jego mocy, pobudzając się wzajemnie do miłości i do dobrych uczynków. Tak zaleca w liście do Hebrajczyków apostoł Paweł, 10 rozdział, 24 werset. I baczmy jedni na drugich w celu pobudzania się do miłości, do dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Jako chrześcijanie znajdujemy się obecnie z własnej woli i wyboru pod autorytetem Chrystusa. I naszym codziennym staraniem powinno być doprowadzenie każdej myśli do posłuszeństwa Jego doskonałej woli. Wówczas będziemy mogli widzieć swą wolność proporcjonalnie do tego, na ile jesteśmy uczestnikami Ducha, czyli umysłu Chrystusowego. Jeden z braci przyrównał to do relacji chory lekarz. Chory i lekarz, który przywraca go do zdrowia. Lekarz przepisuje różne lekarstwa, zabrania często ulubionych potraw, nawet może poddać pacjenta bolesnej operacji. Lecz tym wszystkim przepisom, doświadczeniom chory poddaje się dobrowolnie w nadziei, że lekarz go uzdrowi. Dlatego też pacjent nie czuje się niewolnikiem zniewolonym przez lekarza, lecz będąc w tej samej myśli co lekarz, odczuwa osobistą wolność. Z poświęconymi dziećmi Bożymi jest tak jak z tym pacjentem. Poddając się naszemu Panu Chrystusowi, starajmy się odczuć naszą wolność umysłu jako synowie Boży, pomimo że przechodzimy bolesny proces mający na celu zupełne oswobodzenie z niewoli grzechu. Jak czytamy w Ewangelii Jana w 8 rozdziale 36 wersecie: jeśli was Syn wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Dziś mamy wolność od potępienia za grzech. Tym samym wolność zbliżania się do Boga, którego łasce jest żywot wieczny. Wolność od obaw co do przyszłości. Taka wolność, że możemy odpoczywać duchowo i polegać na tym, który powiedział: wrzuć na Pana brzemię Twoje, a On Cię podtrzyma. Stopniowo uwalniamy się od odziedziczonej niewoli grzechu w miarę jak coraz więcej poddajemy się Chrystusowi. Z nieomylnych przepisów sprawiedliwości i prawdy przyswajamy sobie ducha zdrowego umysłu. A obserwując wszystkie doświadczenia i warunki życia ze stanowiska boskiego planu wieków, jesteśmy w stanie ważyć i odpowiednio oceniać wszelkie obecne wartości, poczytywać drobne rzeczy doczesnego życia jako nic nieznaczące w porównaniu z niebieskimi, za które zgodziliśmy się ziemskie sprawy ofiarować. Dla sprawiedliwości możemy radować się nawet w uciskach. Gdy radujemy się tą błogosławioną wolnością w Chrystusie, jesteśmy jednak pod ścisłą niewolą Chrystusową. Tak to określił apostoł Paweł. Jesteśmy niewolnikami Chrystusowymi i wręcz chlubimy się, że nimi jesteśmy. Mówi o tym w liście do Galatów w 6 rozdziale 19 wersecie. Gromadząc sobie skarb jako dobry fundament na przyszłość, aby dostąpić żywota prawdziwego. Rozumiemy, że nie jesteśmy sami dla siebie, że nie żyjemy sami sobie, lecz jesteśmy drogo kupieni, że poświęcenie naszego życia temu, który nas kupił, to jest najrozumniejszą służbą. W życiu trzeba znosić różne przeciwności i przeszkody, aby wypełnić wyraźne warunki wspomniane przez Pana Jezusa. Tak jak czytamy w Ewangelii Mateusza w 16 rozdziale, w 24, 25 wersecie. Jeśli kto chce pójść za mną, niech zaprze samego siebie, weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. Na końcu tej drogi jest korona żywota, obiecana wiernym. Mamy w wielu miejscach o tym napisane, między innymi apostoł Paweł w liście 2 Tymoteusza 2,15. Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy. W 1 Tymoteusza 6,12 mówi: staczaj dobry bój, uchwyć się żywota wiecznego. Jeśli sięgniemy do cieni rzeczy przeszłych, tam kapłan bez nachylania się i dźwignięcia zasłony, to nie mógł wejść do miejsca najświętszego. Co to oznacza? Że poświęceni, chcąc przestąpić ze świątyni świętej do najświętszej, muszą wykonać również pewną pracę. Tak, jak to mamy napisane w objawieniu, 2 rozdział, 10 werset. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. I naszym zrozumieniem jest, że każdy członek Kościoła od chwili swego poświęcenia stara się jak najlepiej wykonać wolę Bożą. Dlatego Bóg mu błogosławi, udziela swej opieki. W ten sposób każdy członek Kościoła spłodzony z Ducha Świętego znajduje się już w tym życiu, z tej strony zasłony, w boskiej ochronie. Całkowita i zupełna ochrona przyjdzie z chwilą wejścia za wtórną zasłonę do miejsca najświętszego i otrzymania tej zaszczytnej nagrody, tego życia wiecznego na poziomie duchowym przy boku naszego Pana. Życzę wszystkim obecnym, jak również sobie. Amen. Dziękuję.